Chwała Panu Bogu. To cudowny czas, taki poranek, słyszeć świadectwa ludzi, którzy kochają Pana Jezusa za to, co On uczynił w naszym życiu. I na samym początku chcę, abyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 4 rozdział i od 7 wiersza będziemy czytać. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział, od 7 wiersza. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy i dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I może jeszcze z listu do Rzymian, z 15 rozdziału, od 14 wiersza, przeczytam kilka takich słów, które Paweł tam skierował. 15 rozdział listu do Rzymian, od 14 wiersza. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam wtedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Z tego względu, że rok tak szybko przeminął i jest to czas, gdzie się dzielimy przed wami takim sprawozdaniem, co przez ten rok żeśmy robili, co obecnie czynimy i co jeszcze mamy w planie. Dlatego poproszę teraz brata Marka, aby w skrócie tak przedstawił ten zarys. Proszę cię, Marku.
A więc tak jak było zapowiedziane przez brata Józefa, ja tak króciutko chcę przedstawić to, co robiliśmy i to, co chcemy robić. Przede wszystkim dziękujemy wam za wasze modlitwy, bo bez tych modlitw naprawdę jest ciężko pracować, bo przeciwnik wiemy, że zawsze stara się nam przeszkadzać. A więc w grudniu 2011 roku szkoły, w szkołach Legnica, Lublin, Polkowice, Chocjanów, Ścinawa i Wschowa. Tam rozdawaliśmy Nowe Testamenty. Także w lutym 2012 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego Rozdawaliśmy Nowe Testamenty w szpitalu, w przychodniach zdrowia w Głogowie, w szpitalu także w Górze Śląskiej i Legnicy. Taka była też okazja, abyśmy mogli rozdać w takiej gminie koło Głogowa, Wież Malowej, w domu strażaka. Także rozdawaliśmy tam w szkołach, także Wież Malowej. 13 czerwca rozdawaliśmy Nowe Testamenty w Głogowie, w celach, chodziliśmy do celi, tam rozdawaliśmy skazane Nowe Testamenty.
Zakład karny.
A także w zakładzie poprawczym w Głogowie, wspólnie z takim bratem Piotrkiem Stępniakiem, o którym może jeszcze kilka słów brat Józef będzie wspominał na pewno, o jego służbie, o jego pracy. 13 czerwca, tak to już mówiłem, w zakładzie karnym, a także w szkołach w Głogowie, pierwszy liceum, drugim liceum i gimnazjum 1. 3 września rozdawaliśmy Nowe Testamenty w szkołach w Sulechowie, a także w Rudnych. 21 września prowadziliśmy dystrybucję Nowych Testamentów w zakładzie karnych dla kobiet w Krzywańcu i w Lesznie. Tam zajmują się takie małżeństwo, które naprawdę są oddani tej służbie, Tamara i Roman. Oni są z Polkowic. Są u nas w obozie Wiedomników z Rzeszeni. Także mamy tak współpracowników, którzy także zabierają od nas Nowe Testamenty i wywożą. I na przykład tu mamy taki do Brukseli. Także taka wierząca Jalina Goryczka z Wisłoczka. Ona tam zabrała Nowe Testamenty i tam dla Polaków także będzie mogła rozdać. Teraz Newcastle, nasz brat Gedeonita, Marek Szczygieł także ma Nowe Testamenty, który tam może w Anglii rozdawać. W Anglii także Southampton, tam są też nasi współpracownicy, Polacy, którzy zabrali Nowe Testamenty, tam także będą rozdawać. To jest Tomasz Gołąbek, Ania Szymandera, Bartek Szarkowski, którzy zajęli się dystrybucją tam w Anglii. Także mamy usługi takie jak to dzisiejsze, usługi motywacyjne, zachęcające w zborach. To są kościoła zielonoświątkowych, Szczecinek, Góra, Jelenia Góra, Jaworzno, Sprotawa, Świdwin, Krosno, Kłodzko, Stargard Szczeciński, Ostrów Wielkopolski, Wałbrzych. Kościół Chrześcijan Baptystów, to jest Głogowie, Gdańsk, Gniezno, Lubin. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Starachowicach. Kościół Chrześcijan Wieczernik w Kielcach, Kościół Boży Chrystusie w Glinice, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Bydgoszcz i Nowy Tomyśl. Właśnie takie usługi prowadziliśmy. Rozdaliśmy od ostatniej usługi tutaj, to jest rok czasu, rozdaliśmy 8400 egzemplarzy Nowych Testamentów. A od 1995 roku, od kiedy istniejemy jako Stowarzyszenie Gedeonitów w Głogowie, jako oddział, rozdaliśmy 504 tysiące. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Myślę, że to jest sporo, 504 tysiące rozdać. Także chciałem to dodać, że Słowo Boże mówi, jeden sieje, drugi podlewa, ale Bóg daje wzrost. Także jeszcze raz dziękujemy Wam za Wasze modlitwy i wsparcie finansowe. Oczywiście chcę tu zaznaczyć, że pieniążki, które mamy z usług kościelnych, przeznaczamy na Nowe Testamenty, na produkcję Nowych Testamentów, transport, no i oczywiście naszą działalność. Dziękuję.
Dzięki, Marku.
Teraz może chciałbym zobaczyć, kto ostatnio z Was rok temu słyszał naszą taką usługę sprawozdawczą. Możecie podnieść ręce? Aha, czyli jest trochę osób, które też nie słyszały, więc będziemy chcieli niektóre zdarzenia, ważne zdarzenia przytoczyć. Ja tylko chcę teraz zapowiedzieć taką ważną sprawę, którą powinniście usłyszeć i to praktycznie trzeba powtarzać, tak jak apostoł Piotr powiedział, że jemu się nie przykrzy pewne rzeczy przypominać wierzącym ludziom, dlatego że to jest ulatuje, jest wiele zamieszania również na tym polu i dlatego chcielibyśmy, aby sprawy dotyczące Stowarzyszenia Gedeonitów były czytelne, jasne i żeby wiele osób, które być może Was zapytają, żebyście mogli im też jasno to powiedzieć, w czym rzecz. Że jesteśmy chrześcijańskimi biznesmenami, ludźmi wolnych zawodów. Nie wszyscy mamy własne firmy i nie wszyscy jesteśmy zasobni finansowo. Naszym biznesem jest głoszenie Ewangelii dla ludzi w świecie. Nie tylko rozdawanie Nowych Testamentów, ale dzielenie się świadectwem. I tutaj jest poprzez rozmieszczanie również Słowa Bożego w 5 strefach dystrybucji na obszarze w promieniu do 120 km od siedziby oddziału. Gedeonici są, i tu możesz puścić tą prezentację, leć, tak? Gedeonici są misyjnym przedłużonym ramieniem lokalnego zboru, kościoła. To ramię nosi nazwę Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów. I podstawowe obszary dystrybucji Pisma Świętego to hotele, motele, szpitale, gabinety lekarskie, sanatoria, hospicja, służby mundurowe, czyli wojsko, policja, straże, zakłady karne i poprawcze, szkoły i uczelnie, domy pogrzebowe. Pracujemy obecnie w 194 krajach. Zaangażowanych w to dzieło jest ponad 260 tysięcy gedeonitów i pomocnic. W Polsce zaangażowanych około 350 osób, zrzeszonych w 80 oddziałach. Rozdaliśmy na świecie 1 miliard 800 milionów Biblii, a w Polsce ponad 6 milionów darmowych egzemplarzy Nowego Testamentu. Finansujemy tłumaczenie Słowa Bożego na 90 języków. I Wasze zgromadzenie to jest kolejny apel do Was. Może brać większy udział w naszej służbie, wspierając nas nadal modlitwami finansowo i osobowo. Bóg użyje Waszych darów, dzięki nim zdobędziemy kolejnych rodaków dla Chrystusa. I tutaj ta obietnica Boża, że Słowo Boże mówi, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem będziemy, albo nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Taką obietnicę czytamy w liście apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdziale, 9 wierszu. Przed nami jeszcze duże wyzwania, liczymy na braterską współpracę dla wzrastającej chwały naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I tutaj chciałem zostawić, żeby to było też dla Was taką pamiątką, że tu żeśmy byli. Kolejne podziękowanie i pozwoliłem sobie tutaj napisać, że serdecznie dziękujemy za modlitwy i ofiary dotyczące naszych działań na rzecz indywidualnej, masowej popularyzacji Pisma Świętego w Polsce i na świecie, Zborowi Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowym Tomyślu z życzeniami Bożego błogosławieństwa w życiu osobistym, rodzinnym, zborowym, służbie ewangelizacyjnej i duszpasterskiej. I tak jak poprzednio składam to na ręce brata Adama.
Dzięki.
I teraz to, co jest owocem naszej służby, ono zawsze interesuje również naszych braci i siostry, tych, którzy się modlą, dlatego żeby mieli większą zachętę, to po prostu potrzebują też usłyszeć, że ludzie się poprzez tą misję nawracają, że są bardzo ciekawe świadectwa. I ja poproszę teraz brata Bronka i Andrzeja, aby takie króciutkie świadectwa przedstawili z różnych krajów, dlatego że jesteśmy stowarzyszeniem międzynarodowym, więc ta misja, tak jak czytałem, obejmuje obecnie 194 kraje. Ze wszystkich nie będziemy czytać, ale kilka, proszę.
Chciałem przeczytać świadectwo z zagranicy i tytuł tego świadectwa jest Niechciany testament zmienia życie. Około 30 lat temu miałem przyjaciela, który nazywa się Bobby. Bobby był zgorzkniałym młodym chłopakiem z rozbitego domu. Jego sąsiadka, która była chrześcijanką, pomagała jego matce przynosząc ubrania. jedzenie i inne potrzebne rzeczy. Bo by okropnie ją traktował, przeklinając za każdym razem, kiedy przychodziła. To jednak nie raziło kobiety, która przychodziła, pomagając jeszcze bardziej. Pewnego dnia ta kobieta dała mu Nowy Testament. Byłem tam wtedy i wcale się nie zdziwiłem, kiedy Bowy ją się zezłościł i rzucił Nowym Testamentem o ziemię, kpiąc z niej i jej głupiej Biblii. Kiedy ona poszła, powiedziałem mu, że wezmę ten testament, jeśli on go nie chce. Kilka lat później przypomniałem sobie o tym testamencie, poczułem silne pragnienie, żeby go przeczytać. Otworzyłem na pierwszej stronie i zacząłem czytać. Po niedługim czasie przekonałem się, że to, co tam pisze, jest prawdą i tamtego dnia narodziłem się na nowo. Od tamtego czasu żyję z Bogiem. Miałem dużo problemów, ale nigdy nie zrezygnowałem z chrześcijaństwa i relacji z Jezusem. Rick Killinger, Filadelfia. A więc tutaj widzimy, że Bóg ma różne sposoby docierania do ludzi. Jeśli ktoś odmówi, druga osoba może być zbawiona, ale jak tutaj w tym przypadku. I drugie świadectwo pod tytułem Boże Słowo jest prawdziwe. 24-letni Loy nie wierzył w życie po śmierci, ponieważ nie miał na nie dowodu. Pokazałem mu kilka wersetów z Biblii i zapytałem, czy wierzy w to, że Słowo Boże jest prawdą. Powiedział mi wtedy, że wierzy. Potem rozmawialiśmy o tym, że jeśli Biblia mówi prawdę, to wszystko, co jest tam napisane, jest prawdą. Opowiedziałem mu o Bożym planie zbawienia, a potem zapytałem, czy chce przyjąć Jezusa do swojego życia. Powiedział, że chce, więc modliliśmy się i wpisał swoje imię na końcu Nowego Testamentu. Miał wiele pytań, ale pokazałem mu Ewangelię Jana i powiedziałem, że kiedy ją przeczyta, znajdzie odpowiedź na większość tych pytań. James Webb. Dziękuję bardzo.
Witam bracia i siostry. Ja również pragnę przedstawić świadectwo nawrócenia się ludzi, którzy przyszli do Boga. Podczas rozdawania Biblii w Simon Bolivar Szul w czasie przerwy na lunch zobaczyliśmy chłopca siedzącego na ławce i wpatrującego się w otwarty Nowy Testament. Usiadłem koło niego i zacząłem mu wskazywać konkretne wersety do odczytania. W tym też momencie niedaleko nas usiadł na ławce drugi chłopiec. Jeden z braci z naszego zespołu zobaczył wielki smutek w jego oczach. W rozmowie dowiedział się, że jego ojciec został zamordowany przez kogoś z ich sąsiedztwa. Powiedział, że jego serce przepełnione jest nie tylko wielkim smutkiem, ale chęcią odwetu, czyli zemsty. Dołączył się do modlitwy o tego chłopca nasz cały zespół, aby Pan uleczył jego ból i zabrał chęć zemsty w stosunku do osoby, która zabiła mu ojca, Thomas Ritten, Missouri. Jedno ziarno, a wiele owoców. Peter Bogart brał udział w rozpowszechnianiu Słowa Bożego na ulicy w pobliżu szkoły średniej w mieście Gresham w stanie Oregon. Zapytał przechodzącego chłopca, czy jest zainteresowany wzięciem Nowego Testamentu. Ten odpowiedział, że nie, gdyż taki już otrzymał w ubiegłym roku. Co z nim zrobiłeś? Padło pytanie. Wziąłem go wtedy z grzeczności, a tak naprawdę nie miałem ochoty go czytać. Po przyjściu do domu rzuciłem go na stolik, przy którym rodzinka piła każdego dnia kawę. Ojciec po przyjściu do domu zauważył książeczkę i zapytał, dlaczego ona znalazła się na stoliku w naszym domu. Opowiedziałem mu całe zdarzenie związane z tym, jak ją otrzymałem. Ojciec początkowo przykartkował książeczkę, a następnie przeczytał ją od początku do końca, powierzając swoje życie Jezusowi. Następnie przekazał książeczkę mojej mamie. Mama przeczytała i również oddała swoje życie Jezusowi. Rodzice zachęcali mnie, abym uczynił to, co oni. Czytając, odszedłem, Czytając, doszedłem do przekonania, że powinienem zaprosić Jezusa do swojego serca, co uczyniłem, a następnie do tego samego aktu doprowadziłem i moją siostrę. Moi drodzy, Bóg działa też przez słowo pisane, działa do wszystkich, ale też, gdy głosimy słowo naszym bliskim, słowo też działa. Czasami bardzo długo trwa, trwa nawet i przeszło 12 lat. Ja również mojej mamie słowo zwiastowałem Boże i to słowo nie przyjmowała, chociaż uważała się cały czas za osobę wierzącą. Ale w końcu przyszedł taki moment, że zacząłem się modlić do Pana i prosić o to, aby coś uczynił, aby moja mama, która ma już przeszło 91 lat, aby ona również stała się dzieckiem Bożym, aby ona to słowo przyjęła i odrzuciła to, co jest fałszywe i nieprawdziwe, to, co pochodzi od człowieka. To, co było dla mnie niemożliwe, Bóg sprawił, że zaistniała okoliczność, która sprawiła, że moja mama musiała być u mnie przez 2 tygodnie, aby mógł się nią opiekować, ponieważ była troszeczkę potłuczona. I dałem jej do czytania Ewangelię Jana. Zaczęła tą Ewangelię czytać, a zarazem książeczkę, bo to wydanie takie książkowe typowo było, nie biblijne. I 3 dnia prosiła mnie, abym próbował jej wytłumaczyć dokładnie, co tam w pewnych słowach Jezus mówi do Nikodema. No ja tak do mamy troszeczkę z przekory rzekłem, no wie mama, przeszło 12 lat, ja mamie tłumaczyłem, mówiłem, a mama mnie nie chciała słuchać, ja już jestem zmęczony tym wszystkim. Na to mama do mnie, ale przyjdź, wytłumacz mi jeszcze raz, bo ja chcę dowiedzieć się lepiej, dokładnie. Zacząłem mamie wyjaśniać słowa Jezusa i po pewnym czasie mama wyraziła się w ten sposób, że ona pragnie przyjąć Jezusa do życia swego. Wyznała swoje grzechy, poprowadziłem ją w modlitwie, bo sama nie wiedziała, jak to ma czynić. Przyjęła Jezusa do życia swego. Również zapragnęła, aby ją ochrzcić i dostąpiła tego aktu chrztu. Mogę powiedzieć, że chociaż będziemy się długo kogoś modlić i nie widać owoców w naszej modlitwie, to Bóg wie, w którym momencie przyjdzie do danej osoby, aby poruszyć jej serce. Dzisiaj tu, na tym miejscu, pierwszy raz to świadectwo mówię, nawrócenia się mojej mamy, narodzenia się jej na nowo w Jezusie Chrystusie poprzez Słowo Boże, które było przeze mnie jej zwiastowane. Chwała niech będzie Bogu. Amen.
Ja jeszcze przypomnę takie świadectwo, które ciągle jest aktualne, które otrzymaliśmy od Iwana Papkowa i to się okaże, czy je jeszcze pamiętacie. W Związku Radzieckim były bazy wojskowe i niektórzy określali tajne bazy wojskowe i one do dzisiaj jeszcze w Rosji są. I Gedeonici mają taki dobry zwyczaj spotykać się raz w tygodniu na modlitwie. To ich łączy, mogą być przed Bogiem razem. I kiedy Pan Jezus spełnia tą swoją obietnicę, gdzie 2 lub 3 w moim imieniu się zgromadzi, tam jestem, to często przez to, że jest, mówi do serc, czy mówi wprost. I podczas takiego spotkania modlitewnego jeden z braci usłyszał głos Chrystusa, który powiedział, pojedziecie w takie miejsce i on przekazał to innym, posłuszni temu głosowi, udali się w to miejsce wskazane i co się okazało, że widzą tylko wycinek lasu, wysokie mury okalające i wartownika z karabinem. Okazało się rzeczywiście, że tam była jakaś baza wojskowa. Podeszli do wartownika i powiedzieli, że reprezentują Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów i chcieliby obdarować żołnierzy darmowym egzemplarzem Nowego Testamentu. Wartownik zgłosił to oficerowi dyżurnemu, I zaraz drzwi się otworzyły i wprowadzono ich do biura tego oficera. I on mówi, dobrze panowie, żeście się pojawili, znane mi są książeczki z waszym emblematem, czyli z lampą Gedeona. I mówi, na dzisiaj potrzebuję ich 1853 sztuki. Oni byli bardzo zaskoczeni tą precyzyjną liczbą i przerażeni w pewnym momencie stwierdzili, że oni przy sobie nie mają takiej ilości Nowych Testamentów. I wyjawili to oficerowi, on mówi, nie ma sprawy, daję wam swój samochód, kierowcę, proszę pojechać i przywieźć, bo wiem, że na składzie na pewno macie takie ilości. I dwóch gedeonitów pojechało, dwóch zostało i on im wyjawił, tym, którzy zostali, dlaczego właśnie już miał takie notatki skrupulatne dotyczące potrzeby. Powiedział, że pewien młody człowiek pełnił tam służbę wojskową, a że jednostka jest dość taka specyficzna, trudna, chłopak psychicznie nie wytrzymał presji tych wszystkich rzeczy, które tam miał wypełniać i popadał w doły depresyjne i nawet miał próbę samobójczą. I z tego względu musiał być wydalony z jednostki i w swoim miasteczku pod opieką rodziców był zawożony do poradni zdrowia psychicznego i tam któregoś razu czekając na wizytę u lekarza psychiatry, psychologa, zauważył, że wśród gazet jest Nowy Testament z psalmami. I wziął tą książkę do ręki, tak otworzył i trochę poczytał i stwierdził, że dość ciekawe teksty są, że on sobie zabierze ze sobą. I zabrał ten Nowy Testament do domu. Jego rodzice obserwowali go, bo zaczytywał się właśnie w tej książce. I co się okazało, że bardzo szybko zaczął psychicznie dochodzić do normalnego stanu. I matka po pewnym czasie, kiedy zauważyła, że on zaczyna normalnie funkcjonować, mówi bardzo pozytywne rzeczy, do swojego życia napisała właśnie list do tego oficera, że syn już jest zdrowy, że wszystko jest w porządku, bo on się bardzo wcześniej przejmował stanem zdrowia tego młodzieńca. I kiedy dowódca przeczytał taki list, to w jego sercu zrodziło się pragnienie, jeżeli gedeonici się pojawią kiedykolwiek, czy spotka ich, to zaproponuje im, aby ta baza została wyposażona właśnie w kieszonkowe wydanie Nowego Testamentu. I zrobił apel i 1853 żołnierzy tego dnia otrzymało Nowe Testamenty. Zachęcał do lektury, do czytania. To było naprawdę niesamowite przeżycie i podzielili się to, przesyłając nam taki list. Jak wiecie, wielu młodych ludzi, patrząc na trudne życie swoich rodziców, na ciężką pracę, no nie chcą powielać, jak określają to młodzi, błędów starszego pokolenia. I pewien młody chłopak z Brazylii zrobił sobie pewną specjalizację i polegała ona na tym, że to była w zasadzie stresująca, ale lekka praca fizyczna. Uwalniał ludzi w pociągach, w autobusach, gdziekolwiek w metrze od portfeli. Czyli lżej im było. A on wieczorem otwierał te portfele i sobie układał zdobyczną kasę. No i miał satysfakcję, że no tato musiałby pracować miesiąc na to, co ja mam tutaj w jeden skok. No i któregoś razu uwolnił od dużych rozmiarów portfela pewnego człowieka. Zostawił sobie ten portfel na sam koniec. Oczywiście spodziewając się dużej gotówki. No i kiedy otworzył zameczek, przeglądnął, stwierdził, że tam nie ma żadnych pieniędzy i wpadł w wściekłość, bo to okazało się, że to była Biblia. I rzucił nią o ścianę, no, używając wulgarnych słów, ale tej nocy już nie mógł zasnąć. I wstał, i otworzył i dalej czytał. I nad ranem ukląkł na swoje kolana, przepraszał Pana Boga za wszystkie grzechy. I dzisiaj jest wolnym człowiekiem, skończyła się specjalizacja, zrobił inną, dzisiaj jest gedeonitą, rozpowszechnia Pismo Święte w różnych miejscach.
Dla tych właśnie, którzy nie słyszeli nas tamtego roku, chcę też przypomnieć kilka takich zdarzeń, które sprawiają, że ta misja ciągle jest w naszych sercach żywa, nas motywuje do tego, żeby nie ustawać, a czynić ją. Samo to, że dowiedzieliśmy się o tym, że 4 miliardy ludzi na 7 miliardów żyjących na Ziemi nie ma swobodnego dostępu do Pisma Świętego. Nie mają swojego Nowego Testamentu czy całej Biblii. Czyli zobaczmy, w jakim my jesteśmy świetnym położeniu. Mamy różne formaty, różne tłumaczenia. Tylko trzeba po prostu poznawać i żyć według tego słowa. I tutaj mieliśmy takie fajne zdarzenie w Legnicy, kiedy udaliśmy się do jednej ze szkół. Był to koniec maja, piękna pogoda. Dochodzimy tam, patrzę, że ksiądz proboszcz wygrzewa się na ławeczce, przeciąga się tak senny i podchodzę do niego i mówię: szczęść Boże, szczęść Boże. A on, ja do niego mówię: o, widzę, że ksiądz korzysta z promieni słonecznych. A on mówi do mnie tak poważnie: dar Boży, synu, dar Boży. Ja mówię: o, proszę księdza, to się bardzo fajnie składa, bo ja mam kolejny dar Boży, darmowy egzemplarz Pisma Świętego dla każdego ucznia w waszej szkole. Pokaż. Pokazałem mu: o, protestanckie wydanie, ale dobre. I co mówisz, że za darmo? Ja mówię: tak, za darmo. I 800 budowlańców otrzymało tego dnia swój Nowy Testament. Drugie takie zdarzenie, nie będę wszystkich przytaczał, bo je znacie, ale drugie, które też jest takie żywe, i to było w Lubsku. Jak żeście słyszeli i widzieli, że obdarzamy też Pismem Świętym mundurowych, czyli też policję, wojsko, straże, i udaliśmy się do komisariatu w Lubsku. Przedstawiłem się, powiedziałem dla pana komendanta, że reprezentuję Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów, i mówię: panie komendancie, w ramach szeroko pojętej integracji z Unią Europejską wyposażamy policjantów w takie małe niebieskie książeczki. On tak popatrzył i mówi: o, proszę pana, ja właśnie wróciłem ze szkolenia dotyczącego integracji, ale wie pan, ilu ja tu mam policjantów? Ja mówię: no ilu pan komendant może mieć? On: będzie ich z 50. Ja mówię: o, to gdyby pan ich miał nawet 350, to jestem dzisiaj w stanie ich wszystkich wyposażyć. A dla pana komendanta mam takie szczególne wydanie, większy format, w trzech językach, w języku polskim, angielskim i niemieckim, aby pan komendant mógł lepiej zintegrować się z komendantem z niemieckiego Guben. Komendant się bardzo roześmiał, atmosfera się zrobiła naprawdę ciepła, przyjacielska, i zostawiliśmy również jeszcze dla innych policjantów Nowe Testamenty. No i ostatnie takie zdarzenie to z gimnazjum ze Zgorzelca. Udaliśmy się tam i jestem w gabinecie pani dyrektor i mówię: dzień dobry pani dyrektor, nazywam się Józef Stępień, reprezentuję Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów. A ona wchodzi mi zdanie i mówi: ale nic nie słyszałam o waszym stowarzyszeniu. A wiecie, Pan Bóg nam obiecał, Pan Jezus obiecał, że dokądkolwiek On nas wyśle, to będzie z nami, będzie obdarzał mądrością, i po prostu w tym momencie ja słucham sam, co ja do niej mówię, i mówię: ale na pewno pani dyrektor słyszała o programie Fundacji Zdrowia Emocjonalnego Cała Polska Czyta Dzieciom. A tak, tak, proszę pana, nie tylko słyszałam, bo my ten program wdrażamy. A ja my to bardzo się fajnie składa, bo wy wdrażacie, a my wyposażamy. I 900 uczniów gimnazjum w Zgorzelcu tego dnia otrzymało swój kieszonkowy Nowy Testament. Czyli bardzo fajna sprawa. Warto ze Słowem Bożym docierać. Ostatni weekend z małżonką byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim. Tam zachęcaliśmy ludzi wierzących do modlitwy o to dzieło, o przyłączenie się do stowarzyszenia, i powiem wam, że owoce były. Dwie osoby się przyłączyły, także no, byłem też z tego bardzo zadowolony, bo tam jest taka potrzeba, żeby zwiększyć liczebność tego oddziału, ale miałem możliwość poznać też Renatkę. To dziewczyna 25 lat. Ona urodziła się jako ósme dziecko w rodzinie swoich rodziców i od samego początku tam była tragedia, bo ojciec nadużywał alkoholu i jak mi powiedziała, to ona swojego ojca nawet nie pamięta. Nie pamięta, żeby go w ogóle widziała nawet. Czyli musiał w bardzo szybkim czasie odejść z tej rodziny ze względu na swoje uzależnienie. I ona później szukała miłości. Mama jej nie była w stanie dać, bo była zapracowana, znerwicowana. Rodzeństwo ją wyszydzało, ciągle jej tam mówiło, że ty nie potrafisz, za co się weźmiesz, to spartolisz. I tak mówi, cały czas słyszała tylko takie słowa, że ona do niczego się nie nadaje. I kiedy już dorastała, zapragnęła mieć jakiegoś przyjaciela, chłopaka, który by po prostu o nią się troszczył. Ale mówi, że przez kilka lat miała tylko przygodne znajomości, które kończyły się jeszcze gorszą tragedią, bo jej serce było coraz bardziej rozdarte. No i mówi, 3 lata temu poznała chłopaka, który nie przeklinał, dobrze się prowadził, dobrze się wyrażał o ludziach i coś tam wspominał o Bogu. Ale ten temat Boga ją raczej nie interesował, bo była zainteresowana nim jako partnerem, który mógłby ją obdarzyć miłością. Natomiast on odbijał ciągle swoją osobę, żeby ona na niego nie zwracała uwagi, tylko żeby zwróciła uwagę na Słowo Boże i na Jezusa i sprezentował jej Nowy Testament. I nie mogła tego zrozumieć, dlaczego on po prostu, fajny chłopak, jakoś tak dziwnie się zachowuje. Ale przyrzekła mu na pewnym spotkaniu, że zacznie czytać Nowy Testament. I kiedy zaczęła czytać, Pan Bóg zmienił jej sposób myślenia, patrzenia na życie, na świat, na miłość. Doświadczyła tej prawdziwej miłości od Pana Boga i dzisiaj jest radosną, szczęśliwą osobą. Ja mówię, to napisz mi swoją historię. I wiecie, poszła jeszcze tego samego dnia do domu i siedziała do godziny chyba 1:30 w nocy i rano na nabożeństwo w Ostrowie przynosi mi już napisaną swoją historię. Niesamowite to było dla mnie. Jest dużo więcej świadectw ludzi, którzy się nawracają. I tu ja już bratu Adamowi pokazywałem. I w moim sercu nie tylko rodziła się taka potrzeba, żeby to zebrać, czy zbierać w dalszym ciągu i wydać w formie książkowej. I udało się, wydaliśmy pierwszą część. I tak postanowiliśmy sobie, że do przyjścia Pana będziemy zbierać te materiały i wydawać kolejne części. Tu jest 25 prawdziwych historii różnych ludzi. Początkowo wydaliśmy 500 sztuk na potrzeby naszego stowarzyszenia, ale na dzisiejszy dzień powiem Wam, że już tych książek jest rozprowadzonych 1200, bo jest zainteresowanie. Naprawdę i ta książka ma służyć jako taki materiał ewangelizacyjny, jako prezent dla swoich kolegów z pracy, ze szkoły, sąsiadów. Można teraz z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wysłać gdzieś swoim znajomym w głąb kraju lub nawet za granicę. Zbieramy materiał na drugą książkę. Już mamy nawet okładkę taką moro, dlatego że przedstawiciele Stowarzyszenia Korneliusz, czyli wojskowych, powiedziało, że bardzo fajną sprawę byśmy zrobili, gdyby taka książka kolejna się ukazała i tam były w niej historie mundurowych, czyli żołnierzy, policjantów, strażaków, kolejarzy, no mundurówki w ogóle. Ale jesteśmy otwarci, chcemy zbierać dalsze prawdziwe historie nawróceń, pielęgniarek, lekarzy, kominiarzy, o, to też mundurowy. I żeby po prostu te książki mogły wykonywać dzieło. Planujemy teraz, ja nawet tak nieśmiało trochę modliłem się, mówię, Boże, ja nie mam dużych środków finansowych, żebym mógł sobie na to pozwolić. Ten mój partner tutaj w tym przedsięwzięciu stracił obecnie pracę, jest na bezrobotnym. Czyli nie mamy finansów, ale mamy to w sercu tą potrzebę, żeby promować to, co Jezus czyni poprzez swoje słowo. I znalazł się już jeden, który zapłacił za wyprodukowanie 100 sztuk, które mają trafić do zakładów karnych, zakładów poprawczych i jeszcze jakichś tam instytucji, które się pojawią. chcemy na koniec roku pójść do radia, do telewizji regionalnych, do prasy, żeby im też w prezencie z życzeniami świątecznymi taką pozycję wręczyć. Wiemy, że naprawdę Bóg dokona wielkich rzeczy, bo ludzie często nie czytają Słowa Bożego, bo go nie rozumieją, ale kiedy przeczytają historię, zresztą ja zacząłem czytać sam Pismo Święte, kiedy usłyszałem, jak mi ktoś powiedział swoje świadectwo nawrócenia. To mnie zainteresowało, żeby otworzyć Pismo Święte, które już miałem w domu. I dlatego zachęcam Was dzisiaj po cenie promocyjnej 10 zł za sztukę, także jeżeli byście chcieli, to proszę bardzo. Tu jeszcze chcę nawiązać tak, te doświadczenia, o których słyszałem tu, nie miałem w planie tego powiedzieć, powiem Wam szczerze, ale jeżeli słyszę coś takiego, to myślę, że to z woli Bożej też się dzieje. My jako chrześcijanie chcielibyśmy mieć takie lekkie, słodkie życie. Tu natomiast czytałem w liście do Koryntian, jakie doświadczenia przechodzili apostołowie, że byli wydawani na pastwę ludzi złych i tak dalej, byli poniewierani. I dzisiaj my nie mamy takich doświadczeń, ale jest też Słowo Boże, które mówi, że Bóg będzie nas wypalał, będzie nas hartował. W 2006 roku dostałem wiadomość, bo ja już Wam mówiłem tutaj, że urodziłem się z wadą krótkowzroczność postępująca. Miałem szkła minus 14, czyli takie jak denka od butelek, już prawie takie grube. I była taka rzecz, że dostałem telegram od pani doktor, żebym zgłosił się w celach konsultacji, operacji usunięcia zaćmy z lewego oka, która mi tam nachodziła. Początkowo ta pani mówiła, że to jeszcze czas i tak dalej, a naraz po prostu dostaję wiadomość, że mam się zgłosić. I wiecie, przezorny puściłem maile po całej Polsce, że będę miał taki zabieg, żeby się o mnie modlić. Niektórzy bracia i siostry mi nawet pisali, Józek, będzie wszystko w porządku, idź. I tak, no to ja sobie swoje świadectwo nawrócenia skserowałem ileś kompletów w koszulkach, wziąłem do tego szpitala, także lekarzom, pielęgniarkom, i tam czytali. A ja zadowolony, i wiecie, co się stało? Że się nie udało. Ja nie widzę na to oko. Została uszkodzona siatkówka przy tej operacji i wdało się takie ciśnienie, jeżeli są tu znawcy, którzy wiedzą, o co chodzi, śródgałkowe, które norma dopuszczalna dla zdrowego oka jest do 20 stopni słupka rtęci, to ja miałem 63. Straszny ból, jak pojechałem do kliniki, jakieś zakażenia mi się w tym oku robiły, no okropnie. To tam pani powiedziała, pani Stępień, pan jeszcze chodzi? Ja mówię, no chodzę, jakoś sobie radzę. No i było takie zdarzenie, że obecnie okuliści są bardzo zapracowani, dlatego że coraz więcej osób ma problemy z oczami, to jest tych operacji. Są operacje refundowane, ale są takie, że trzeba po prostu z własnej kieszeni wszystko zapłacić i tych jest coraz więcej. Ja leżałem w klinice, to okuliści mieli tyle pracy, że po prostu do państwowej kliniki nawet w nocy przywozili pacjentów, bo ta prywatna nie miała za dużo stołów operacyjnych i żeśmy to podglądali. I wiecie, takie zdarzenie. Zaleciła mi doktor prowadząca, że mam mieć zabieg laserem diodowym, aby usunąć pewne receptory produkujące płyn oczny, bo moje oko po prostu było tam w środku popsute i ono nie potrzebowało tyle tego płynu. I wiecie, pierwszy mi zrobili taki na próbę i miałem się zgłosić po miesiącu. Pojechałem po miesiącu, no i pani anestezjolog mówi, panie Józefie, niech pan się położy tutaj na tym stole operacyjnym, pani doktor przyjdzie, to panu zrobi to. No i wiecie, ja położyłem się na tym, ale też modliłem się, kiedy wyjeżdżałem z żoną, żeby wszystko było dobrze. No i leżę na tym stole operacyjnym i nie ma tej okulistki, która ma mi to robić. Spóźnia się. No i ta pani widzi, że coś jest nie tak. Mówi, pani Stępień, niech pan się nie denerwuje, pani doktor na pewno przyjdzie. No i się okazuje, że przychodzi, ale bardzo młoda okulistka, nie ta, która wcześniej to robiła, No i tego bierze ten instrument. Ja leżę cały czas na tym stole operacyjnym i ona mi po oku zaczyna jeździć i mówi tak, dość głośno poddenerwowana, mówi, ale to urządzenie nie działa. A ta podchodzi tam do niej, asystentka, i mówi, no nie działa, bo pani doktor nie włączyła. I zorientowałem się, że ta pani doktor nie wie, gdzie to się włącza. Więc ta jej włączyła ten laser. No i znowu czuję po swoim oku tam jakąś jazdę. No i znowu słyszę poddenerwowanym głosem, no ale to urządzenie dalej nie działa, nie? No to podchodzi ta pani asystentka i mówi tak, pani doktor, no nie działa, bo pani doktor nie ustawiła natężenia wiązki światła. A, no, to ta pani pomogła ustawić to natężenie, no i tam po prostu po tym oku mi jeździła. I kiedy mi to skończyła robić, nie wiem, co ona mi tam zrobiła, bo w ogóle poprawy nie było. I wyszedłem z gabinetu, idzie inna pani doktor i mówi, panie Stępień, a czy pan się zapisał już na zabieg na prawe oko? Ja mówię, nie, nie zapisałem się. To proszę szybciutko tu iść do tego biura i się zapisać w kolejkę. Nie? No poszedłem, zapisałem się w kolejkę. I tak wróciłem już później do domu. I ona mi na odchodne powiedziała, że to trzeba będzie czekać 8 do 10 miesięcy. Minęło chyba 6 miesięcy. Wiecie. I kiedyś tak sobie siedzę, czytam Biblię i mówię tak, jaki ten świat piękny, że człowiek jeszcze może go widzieć własnym okiem. No i wtedy taka myśl. A jak zadzwonią, żebym przyjechał teraz na to prawe oko, żeby mi zrobili zabieg. I jeżeli zrobią tak samo jak z tym lewym, no to mam już, jak to młodzi mówią, przechlapane. I wiecie co, tego maila z tą treścią, jak leżałem na tym stole operacyjnym, całe to zdarzenie wysłałem do takiej siostry, gdzie miałem usługę świadectwami w Kłodzku, w Zborze Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. I ona mi nic nie odpisała. Za kilka dni do mnie dzwoni. I zdarzyło się coś takiego, że jak ona przeczytała, mówi, Boże, co się dzieje? I wzięła, wydrukowała ten mój list mailowy, poszła do szpitala w Polanicy Zdroju, no i chciała się spotkać z doktorem, z okulistą, ordynatorem, bo go tam skądś znała. No i tego, pielęgniarka mówi do niej, ale pan doktor ma teraz operację, że jest bardzo zajęty, to ja poczekam. No, ona się przedstawiła, jak się nazywa, więc ta pielęgniarka zadzwoniła na blok operacyjny. Także wyszedł ten doktor, bo wiedział, że ona jest i mówi, pani Marko, co się stało? A ona mówi, panie doktorze, niech pan przeczyta. Nie? I on przeczytał ten mój list. Ona mi nic nie powiedziała, że takie coś chce zrobić. Jak on przeczytał, to tylko powiedział tak, to u nas aż tak się lekko traktuje pacjentów. Proszę powiedzieć panu Stępniowi, że ja chcę go zobaczyć. Wyznaczył mi termin, żebym przyjechał tam. No i oczywiście znowu skserowałem swoje świadectwo nawrócenia w torbę, chyba ze 30 nowych testamentów. No i jadę do szpitala, nie? Zbadał mnie, ja mu chcę płacić za wizytę, a on mówi, od pana ja nie wezmę złotówki. Ja mówię, panie doktorze, ale z tego co wiem, to jak pan mnie tu poza kolejnością przyjął i tak dalej. Nie, proszę pana, proszę schować swoje pieniądze. I później zrobił mi operację. Wziąłem Nowy Testament, ten w trzech językach, z dedykacją, kartka, fajnie zapakowałem. No i panie doktorze, dziękuję za to, bo naprawdę fajnie mi to prawe oko zrobił. A on mówi, panie Stępień, ale pieniędzy tam w środku nie ma. Ja mówię, nie ma, to wezmę. I przy okazji, będąc w szpitalach, bo wiele szpitali zaliczyłem z tego powodu, naprawdę mogłem dla ludzi nieść zachętę. Pielęgniarki miały nocny dyżur, to ja żartowałem z nimi, mówię, czy pani nas całą noc pilnuje? A czemu pan pyta? Ja mówię, no bo chciałem się dowiedzieć, nie? Nie, no całą noc nie. No to ja mówię, tu mam taką historię człowieka, prawdziwa historia, bo to moja, jeżeli chciałaby pani przeczytać, to mogę ją przynieść, nie? I one czytały to świadectwo, a rano w nagrodę dostawały Nowy Testament w białych okładkach, który jest przeznaczony dla służby zdrowia. Później lekarze, pielęgniarki. A jeszcze wcześniej miałem takie zdarzenie, też pracowałem w szkole budowlanej i modliłem się, kiedy wychodziłem z domu: Boże, zachowaj mnie od tragedii, od jakichś różnych rzeczy, od złych ludzi. No wiecie, taką sobie zrobiłem modlitwę zabezpieczającą. No i zachodzę, a dyrektor szkoły mówi: Panie Józku, trzeba, zbliża się okres wakacyjny, trzeba wejść z dwoma chłopakami i poprzyklejać odgromy, które się poodrywały. Nie wiem, czy się orientujecie, to jest drut stalowy, dziesiątka, bardzo twardy, przyklejany do papy na takich betonowych klockach. No i to było pokrzywione po tego. Ja wziąłem dwóch chłopaków, jeden oczywiście zapomniał wziąć rękawic, no to oddałem mu swoje i do góry żeśmy wciągali wrzący lepik. Ja zobaczyłem, jak oni się brali do tej pracy. Ja lubię, kocham młodzież, ale niektóra jest naprawdę nieprzygotowana do takich zawodów. I jak ja patrzyłem, mówię, to my po prostu do wieczora tego nie zrobimy, jak będziemy w takim tempie robić. I wiecie, ja mówię, to słuchaj, to ty smaruj, ty podnoś to wiaderko, a ja będę te klocki układał. I zdarzyło się tak, że on wrzący lepik posmarował na papie, aż się gotowało, a ja klocek, który był tak na drucie zgięty, chciałem przydusić. I w tym czasie, kiedy on był taki sztywny, ja dociskam, a on się obrócił i ja całą dłonią w ten wrzący lepik. Wiecie, ból niesamowity. Ja z tego wszystkiego, to zamiast w szkole gdzieś szukać wody, żeby to schłodzić, to ja pobiegłem na zaplecze, gdzie już miałem trasę wydeptaną. Tam okazało się, że nikogo nie było i ból taki straszny, że po prostu traciłem przytomność. Ciemno mi się w oczach robiło i mówię, no za chwilę zemdleję. I szybko jakieś plastikowe wiadro znalazłem, wody nalałem i kiedy rękę do zimnej wody włożyłem, to przychodziło takie ukojenie. I ja sam się, Boże, dlaczego? Przecież modliłem się, prosiłem Cię, że wychodzę z domu, żebyś mnie uchronił od różnych rzeczy, nie? I wtedy, kiedy tak się rozczulałem nad sobą, to powiem wam, że ból się potęgował. Coraz gorzej było. I w pewnym momencie mam obraz, bo oglądałem film Jezus według Ewangelii Łukasza i to ukrzyżowanie przychodzi mi przed oczyma i takie subtelne pytanie. Porównaj swoje cierpienie z tym, które On za ciebie zniósł. I wiecie, gdy tylko to... No nie ma porównania, po prostu nie ma porównania. Przestałem się nad sobą użalać i mówię, Boże, jeżeli jest taka Twoja wola, to wypalaj mnie, abym był posłuszny Tobie, abym nie zszedł nigdy z drogi, którą mi wytyczasz, bo tak mówisz zresztą Twoje słowo, że będziemy przechodzić próby i doświadczenia. I później kolejne różne zdarzenia nauczyły mnie jednego, że w niebie będzie, co będzie? Będzie prawdziwa radość, wolność od łez, smutku, chorób i tak dalej. Tu mamy prawo się modlić, ale nie zawsze to uzdrowienie musimy już dostać. Ja dziękuję Bogu za to, że samodzielnie mogę czytać, mogę się poruszać jeszcze. To jest cenne, bo według lekarzy, którzy mnie wcześniej leczyli, to ja co najmniej 20 lat temu już po prostu nie powinienem widzieć, nie? Czyli to jest łaska Boża niesamowita. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że w słabości moc Boża się ujawnia. I nie zmienimy tego naprawdę. Wtedy, kiedy jesteśmy przywaleni, stajemy się pokorniejsi, nie wynosimy się, tylko w pokorze mówimy, Boże, jeżeli taka Twoja wola, przeprowadź mnie. Albo On, Bóg, przeprowadzi zwycięsko. Na zakończenie chcę wam dać taką zachętę. Słowo Boże, Słowo Jezusa jest ciągle aktualne, które mówi, że żniwo wielkie, robotników mało. Wiecie, ja jeżdżę trochę po różnych społecznościach, średnio 23-25 zborów różnych ewangelicznych, ewangelickich kościołów odwiedzam w roku. I ludzie reagują pozytywnie na świadectwa i tak dalej. Ale później, kiedy się mówi, jak to mówił pierwszy sekretarz, pomożecie? O, jest głos. Bo wiecie co, w niektórych zborach nikt się nie odezwie. A tam towarzysze od razu krzyczeli, pobożenie. Czyli po prostu była, nie wiem, czy oni tak mieli wyuczone, ale my jako chrześcijanie powinniśmy być szczerzy i właściwie reagować na takie zawołanie. Jezus powiedział wyraźnie: żniwo wielkie, robotników mało. Naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, że 4 miliardy ludzi nie ma dostępu jeszcze do Słowa Bożego. W Polsce też są ludzie, którzy po prostu nie mają Pisma Świętego. Jest system religijny, który po prostu zwodzi ludzi, że wystarczy tylko należeć do jakiejś religii i wszystko jest w porządku. A tak nie jest, bo Słowo Boże mówi zupełnie co innego. I jak rozmawiam po nabożeństwach z moimi braćmi, siostrami, kochanymi, to wiecie co, każdy może sobie na poczekaniu wymyśleć alibi, albo nie musi wymyślać, bo powie coś takiego: no wiesz, jesteśmy zajęci pracą, zajęci wychowaniem naszych dzieci, naszych rodzin, no jesteśmy bardzo zajęci, jesteśmy zaangażowani w naszym zborze, wiesz, nie będziemy mieli czasu, żeby pójść zanieść Słowo Boże gdzieś, nie? Powiem wam tak, my jako Stowarzyszenie Gedeonitów nie szukamy ludzi, którzy mają czas, bo takich nie ma po prostu, wszyscy są zajęci, nawet bezrobotni są zajęci, też coś robią, ale my szukamy ludzi, którzy wierzą, że rozpowszechnianie Słowa Bożego przyniesie owoce ku chwale Pana Jezusa Chrystusa i radości tym, którzy dzisiaj może poniewierają to Słowo, może lekceważą, może mają już gdzieś tam, albo nie mają i oczekują na to, że im zaniesiemy. Znacie taką pieśń, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Mnie ta pieśń zawsze bardzo porusza, bo są tacy ludzie, to jest po prostu prawda, tacy, którzy czekają na Ewangelię. I ktoś musi ją zanieść. I dlatego ja jestem wdzięczny wam za to, że z uwagą, żeście wysłuchali tego, co tutaj żeśmy wam przekazali. To jest takie nasze sprawozdanie. Tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że byłem w Krakowie wcześniej na takim dużym rozdawaniu. Jest to ponadplanowa jakby dystrybucja, gdzie rozdaliśmy ponad 33 tysiące Nowych Testamentów studentom. Inwestujemy w młodzież, bo młodzi ludzie, no po prostu jest tak, życie szybko przebiega, że te dopalacze i inne rzeczy powodują, że starzeją się bardzo szybko i dlatego potrzebne im jest Słowo Boże. I taka dystrybucja w przyszłym roku się szykuje we Wrocławiu. Planujemy tam od 20 do 27 kwietnia studentom, uczniom szkół rozdać co najmniej 30 tysięcy egzemplarzy Nowych Testamentów. Proszę was o to, abyście się modlili o to dzieło, o nas. Ci, którzy mają tam może znajomych we Wrocławiu, czy są jakby w tym okresie mogli się zaangażować, pomóc. Naprawdę wspaniała przygoda. Dziękuję. Bracie Adamie również. I polecamy się. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać na temat jakiejś formy współpracy, to jesteśmy po nabożeństwie do waszej dyspozycji. Ale przede wszystkim proszę, stawiajcie się o nas w modlitwach.